I robimy je przez cały czas od 10 lat. Dziś jesteśmy dzień po wyborach do Parlamentu Europejskiego. W studio Dorota Kania, redaktor naczelny Telewizji Republika. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
A przy telefonie Jan Bogatko i podsumowanie wyników wyborczych w Niemczech. Dzień dobry panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, dzień dobry pani. W zasadzie powinienem zacząć od dzień dobry pani, ale przepraszam, tak jest w zwyczaju. Ja zawsze mówię dzień dobry panu i dzień dobry państwu, ponieważ pan Skowroński mnie przepytuje normalnie z zadanych lekcji. Tak, 61,4% wynosiła frekwencja wyborcza w Niemczech. To jest bardzo dobra frekwencja wyborcza. A teraz przyjrzyjmy się wynikom. CDU, CSU. 28% i po przecinku do 9 nawet. Jest to rzeczywiście wynik strasznie słaby. Następnie na drugim miejscu Zieloni, 20,5%, to jest bardzo dobry wynik. To jest ponad 9%, prawie 10% więcej niż w poprzednich wyborach. A spadek CDU wyniósł ponad 6%. To jest bolesny cios, ale nie tak bolesny jak totalna przegrana SPD, która to partia kiedyś przecież na szczytach uzyskała niespełna 16% głosów, tracąc 11,5%. To jest w ogóle trzęsienie ziemi. To jest coś niespotykanego. To jest od Martina Schulza zaczął się raptowny upadek tej partii. No i można powiedzieć, no tak, kto sobie ostrzy zęby, czy tam stępia zęby na Polsce, ten przegrywa, i tak można powiedzieć o SPD. Miałem pewne sympatie do tej partii. Ona była w zasadzie bardzo pozytywnie nastawiona do takich głównych spraw polskich, dotyczących na przykład granic, dotyczących kwestii wzajemnych relacji, ale natomiast jeżeli chodziło o cokolwiek na szczeblu unijnym, no to była rzecz jasna silna struna w lewackiej gitarze. AfD, wzrost prawie 4%, to jest bardzo dużo, można powiedzieć. AfD uzyskała 11%. Ciągle się dopisuje coś tam po przecinku, więc to na razie mamy oczywiście tylko tymczasowe wyniki nadal. To znaczy są oficjalne, ale tymczasowe. Komuniści 5,5%, to jest partia, która też dostała po łapach, straciła prawie 2%. I zupełna niespodzianka, FDP, która już w zasadzie były nekrologi pisane dla tej partii, uzyskała nagle ponad 5%. Na nią głosowało 2% więcej wyborców niż poprzednio. Osobliwością niemieckiego systemu jest to w wyborach do Parlamentu Europejskiego, że nie ma progu wyborczego. To znaczy 41 partii ubiegało się o mandaty w Parlamencie Europejskim i także egzotyczne partie uzyskały tam mandaty, jakieś partie, które są za i przeciw, które kierują się słynną zasadą doktora honoris causa Lecha Wałęsy, że trzeba być równocześnie w dwóch kierunkach. Ta partia nazywa się Die Partei, czyli po prostu partia. Jest to partia prześmiewców, można powiedzieć, ale chyba nadchodzi epoka prześmiewców, więc po prostu zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jak to wygląda na szczeblu lokalnym, bo szczebel lokalny jest bardzo, bardzo ważny. No więc w Saksonii zwycięzcą jest AfD. Zdecydowanie, a w powiecie zgorzeleckim niemieckim, czyli Görlitz, oczywiście też AfD, i tu będzie sensacja. Całe Niemcy patrzą na Zgorzelec, dlatego że może się okazać już w czerwcu, 16 czerwca, po drugiej turze wyborów, że prezydent tego miasta, burmistrz, nadburmistrz, czy jak się to nazywa, będzie pochodził z partii AfD, która jest tutaj przez elity miejscowe traktowana gorzej, powiedziałbym, nawet niż PiS przez wiosnę. No więc coś bardzo, bardzo ciekawego w tym mieście się dzieje i wygląda na to, że kandydat AfD FIPA zostanie burmistrzem, ponieważ aktualny burmistrz, który odchodzi, nie kandyduje, się Deinege nazywa się, był dość bezbarwny i zresztą miał za sobą bardzo ciekawą karierę polityczną, bo był to aktywista. Początkowo SED, nie wiem, czy Państwo sobie przypominają, no starsi z Państwa na pewno tak, to jest następczyni Komunistycznej Partii Niemiec. To była ta demokratyczna partia, która rządziła w Niemczech Wschodnich całymi latami, zapewniając mieszkańcom tego kraju dobrobyt, wolność i demokrację. No i właśnie on później przeszedł do CDU i walczył o dobrobyt, wolność i demokrację dalej. Także cele się w zasadzie nie zmieniły.
Jakiś drobny komentarz w sprawie wyników wyborów w Polsce pojawił się w mediach niemieckich?
Jeszcze chyba nie. To będziemy widzieć dzisiaj w wieczornych może mediach, bo to oczywiście jest szok. Można sobie wyobrazić, tym bardziej, że od pierwszych exit polls do podanych teraz wyników doszło do dość szalonych zmian i ten wynik owej partii wiecznie wczorajszych, jak nazywają PiS Niemcy, może przyprawić ich o ból głowy i mam nadzieję, że przyprawi, bo po bólu głowy z reguły pojawiają się nowe pomysły, nowe perspektywy i nowe spojrzenie na sytuację. Przypominam sobie, przedwczoraj byłem na pewnym spotkaniu w Warszawie notabene i bardzo takie zatroskane głosy mówiły mi, no Boże, co to będzie z tymi wynikami, jak to będzie. Rozpoczęły się różnego rodzaju spekulacje. Nie miałem ze sobą mojej słynnej kryształowej kuli, która mi pomaga w rozwiązywaniu tego typu zagadek, ale mimo to powiedziałem, że PiS te wybory wygra, więc spojrzano na mnie dość tak dziwnie. No dzisiaj mam pewnego rodzaju satysfakcję, jeszcze większą miałem dzisiaj rano, kiedy zobaczyłem, że ten wynik się zdecydowanie poprawił.
Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję. Wiemy, co zdarzyło się w Niemczech dzięki temu, co powiedział Jan Bogatko. Dobrego dnia. I nie usłyszeliśmy odzewu. Echo się nie odezwało. Dorota Kania, redaktor naczelny Telewizji Republika w studio. Komentarz do tych najnowszych wyników wyborów?
Ja tylko chcę zauważyć, że jeżeli chodzi o aż takie duże poparcie dla PiS-u, to CBOS kilka dni przed wyborami podał właśnie te wyniki, że będzie tak wysoka frekwencja i takie poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości. Podobnie zresztą mówił pan profesor Paruch, kiedy z nim rozmawiałam w ubiegłym tygodniu. Natomiast jak podane zostały wyniki CBOS-u, to Gazeta Wyborcza i co niektórzy internauci z lewej strony pisali, że to poparcie, to chyba ten sondaż był robiony na Nowogrodzkiej i w TVP. No okazuje się, że jednak to był najbliżej sondaż, który pokazał najwierniej zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości w tych wyborach.
Cytowaliśmy sondaż, który został przeprowadzony dla Newsweeka i Radia Z. Według tego sondażu to był tuż przed wyborami. Koalicja Europejska miała wygrać wybory do Parlamentu Europejskiego 42%, Prawo i Sprawiedliwość miało dostać 36% poparcie.
Zresztą to widać po dzisiejszym Newsweeku, że no przestrzelili, mówiąc kolokwialnie. Natomiast co się takiego stało? Moim zdaniem po pierwsze tak, dlaczego jest takie wysokie poparcie? Można tak zdiagnozować. Na pewno pomógł paradoksalnie film Tomasza Sekielskiego, ponieważ elektorat tak zwany kościelny, czyli ludzie i nie tylko kościelny, ale ludzie wierzący, byli po prostu źli na ten film. Film, gdzie były przekłamania pisane na ten temat, tak zrobiłam program w Telewizji Republika. Film, który był przekłamany, nie do końca prawdziwy, został odebrany jako frontalny atak na Kościół. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa, powódź. Fatalne w ostatnich dniach zachowanie Grzegorza Schetyny i gigantyczna praca Prawa i Sprawiedliwości. Gigantyczna praca premiera Mateusza Morawieckiego, premier Beaty Szydło, Jarosława Kaczyńskiego, innych polityków. Właściwie politycy byli ze swoimi wyborcami, byli w swoich okręgach. Jak pokazują wyniki, no gigantyczne poparcie gratulacje dla poseł Joanny Lichockiej, która zdobyła ponad 72 tysiące głosów. Nie wyszła, ale to pokazuje, jest trzecia, jeżeli chodzi o Wielkopolskę. I to pokazuje odwrócenie trendu, że nawet w tych bastionach Platformy Prawo i Sprawiedliwość uzyskuje dobre wyniki.
Jeśli chodzi o film Sekielskiego, to gdyby komitet stały episkopatu, wczoraj list był czytany we wszystkich kościołach, jednak odniósł się do tego filmu z szacunkiem, nawet był cytowany film Sekielskiego w tym liście biskupów polskich.
Tak, ale ja przejrzałam dokładnie postaci, które się pojawiają w tym filmie, chodzi o księże, i tam nastąpiły przekłamania. Po pierwsze, byli podani księża jako księża, którzy już dawno nie są księżmi. Po drugie, nie było powiedziane, że czterech z występujących postaci w filmie to tajni współpracownicy, a jeden z nich miał zapisane w teczce swoje skłonności i na to był pozyskany, był szantażowany tym. Poza tym, no, ja, moim zdaniem, i tylko moim, komentatorzy właśnie mówią, że ten film paradoksalnie pomógł PiS-owi.
Duży sukces Prawa i Sprawiedliwości w tych wyborach do Parlamentu Europejskiego, ale co dalej?
No właśnie, co dalej, bo ponieważ wczoraj, jak był wieczór wyborczy we wszystkich stacjach i również w Telewizji Republika, komentatorzy przypomnieli, że Grzegorz Schetyna powiedział, że jak przegra, to się odejdzie. Widać, że nie zamierza odejść. Ja myślę, że po tych, no, prawie, no właściwie możemy mówić o 8% różnicy, prawda, na rzecz PiS-u, bo to już jakieś cząstki spływają w tej chwili, to ja myślę, że w bardzo złej sytuacji jest Platforma Obywatelska. I w bardzo złej sytuacji jest przede wszystkim PSL, bo PSL przystąpiło do tej koalicji, przegrało i wcale bym się nie zdziwiła, gdyby nie poszli, że gdyby nie było Koalicji Europejskiej do wyborów, że to jednak ten twór może się rozpaść.
Albo wymienić PSL na Wiosnę.
Nie wiem, czy Robert Biedroń będzie tego chciał, dlatego że Robert Biedroń zagrał wabank, uznał, że lepiej, że pójdzie sam do wyborów. Zresztą nie wiem, czy pamiętasz, Krzysztof, jak była sytuacja, jak tylko Wiosna powstała, jakie były krytyczne głosy ze strony mediów sprzyjającej totalnej opozycji. Była ogromna krytyka Roberta Biedronia, bardzo duże, duży dystans, ale Robert Biedroń stwierdził, że pójdzie sam, no jak się okazało, wygrał. A jeżeli chodzi jeszcze o to poparcie Prawa i Sprawiedliwości, to moim zdaniem również paradoksalnie pomogły te ataki na liderów Prawa i Sprawiedliwości. Przypomnijmy, w ostatnim tygodniu atak na premiera Mateusza Morawieckiego, wcześniej atak na Jarosława Kaczyńskiego, słynne dwie wieże srebrnej. No okazało się, że to jednak nie działa na wyborców nie tyle Prawa i Sprawiedliwości, tylko Centrum, bo tutaj po tych wynikach widać, że został zmobilizowany elektorat Prawa i Sprawiedliwości, ale też poszło część wyborców centrowych, których jednak Jarosław Kaczyński przekonał.
Jeśli chodzi o Wiosnę i Biedronia, myślę, że poniżej swoich aspiracji, poniżej oczekiwań, taka, kiedy powstają takie partie po lewej stronie, byliśmy do tego przyzwyczajeni, na ogół w pierwszych wyborach osiągają dwucyfrowy wynik i dwucyfrowe poparcie, tak było z ruchem Palikota na początku, tak było
z partią Petru,
z partią Petru, a tutaj 6% w pierwszych wyborach, czyli myślę, że wielki zawód.
Wielki zawód, na pewno też było pompowany był Robert Biedroń, ta partia była pompowana. Natomiast tego typu partie nie mają przyszłości. No w tej chwili widzimy bardzo silną polaryzację na scenie politycznej. To znaczy będą dwie partie, będzie Prawo i Sprawiedliwość, będzie Platforma Obywatelska, jak ona się będzie, jakkolwiek się ona będzie nazywała. Ciekawe jest to, co się stanie z wielkimi przegranymi, czyli na przykład z Kukiz 15. Wczoraj minister Marek Suski na antenie Telewizji Republika powiedział, że jak był wczoraj w Sejmie, to już politycy z Kukiza rozmawiali z nim, że chcą przejść, więc bardzo możliwe, że tutaj będziemy świadkiem wchłonięcia co niektórych posłów.
Z kolei, jeśli chodzi o PSL i Koalicję Europejską, jak tylko PSL przystąpił do Koalicji Europejskiej, to jeden ze znawców sceny politycznej powiedział, że to tylko po to jest w Koalicji Europejskiej, żeby wprowadzić dwóch europosłów, bo ci europosłowie wymusili taką decyzję na liderze PSL-u, czyli pana Kalinowskiego i pana Hetmana, i ten cel i pan Kalinowski, i pan Hetman osiągnęli.
Oczywiście, że osiągnęli, ale w kategoriach Platformy Obywatelskiej już się pojawiają żarty. Jak powiedział wczoraj Jacek Sariusz-Wolski, również na antenie Telewizji Republika, że Grzegorz Schetyna odniósł zwycięstwo, ponieważ nikomu w Polsce nie udało się 5 komunistów wprowadzić do Parlamentu Europejskiego. Przecież zobaczmy, kto wygrał.
To był i Włodzimierz Cimoszewicz, i Leszek Miller, i nie wiem, czy do tej samej kategorii można zaliczyć pana Marka Belkę i jeszcze, którzy, inni, ale to dobrze, skomentujmy, no bo jesteśmy w Warszawie, Radio Dwóch Stolic, w Warszawie i w Krakowie. W Krakowie z Koalicji Europejskiej najlepszy wynik uzyskała pani Róża Thun, ale tu proporcją gardę, bo pani Beata Szydło...
Prawie pół miliona głosów.
Ponad pół miliona
już
głosów.
Już wiemy, że ponad, bo ja miałam wyniki z wczoraj.
Ponad pół miliona głosów, ale w Warszawie Włodzimierz Cimoszewicz chyba dostał... Chyba ma największe poparcie osobiste. To tego teraz zaraz zobaczymy na wyniki. W każdym razie dostał się do Parlamentu Europejskiego i komentarz w tej sprawie? Warszawa i Cimoszewicz.
No właśnie, Warszawa i Cimoszewicz. Ja nie jestem zaskoczona, ponieważ Warszawa zawsze głosowała na wyborców lewicowych. Mając do wyboru wyborcę z Platformy Obywatelskiej i wyborcę z Lewicy, wybrała, przepraszam, kandydata z Platformy i kandydata z Lewicy, wybrała Lewicę. Więc to pokazuje, że jednak Warszawa jest lewicowa. I czy można to zmienić? Myślę, że tak. Że tak można było sprowadzić wartości chrześcijańskie i oprzeć się na tych wartościach chrześcijańskich, nie wprowadzić, tylko się oprzeć na tych wartościach. Ja myślę, że z czasem to można również, może tak się okazać, że Warszawa również się zmieni.
W Warszawie drugi mandat z Koalicji Europejskiej uzyskała pani Danuta Hübner. Nie dostał się pan Andrzej Halicki, który był kandydatem Platformy Obywatelskiej.
Nie dostał się również Krzysztof Brejza w innym regionie. Także to pokazuje, że te czarne konie Platformy okazały się nie czarnymi końmi. Dlatego, że... To, że Grzegorz Schetyna postawił na lewicę, to okazało się, że dla niego to było dobre, bo ci kandydaci się dostali. Nie wiemy, jaka była sytuacja, gdyby to byli sami wyborcy Platformy. Być może ten wynik byłby jeszcze dużo gorszy.
Dorota Kania, redaktor naczelny Telewizji Republika, jest w studiu, jest gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 9:03.
Na przegląd prasy.
I dołączył do nas Aleksander Wierzejski.
Z przeglądem prasy, proszę państwa, więc zaczynamy od cytatu dnia, coś co przejdzie do historii polskiej prasy, bo tego jeszcze nie było. Jeśli wyniki exit poll się potwierdzą, to trzeba się będzie napić wódki, ale nie rozpaczać, mówi Jarosław Kurski z Gazety Wyborczej na temat tego, co okazało się wczoraj. Wyniki nie tylko się potwierdziły, ale jeszcze okazało się, że Prawo i Sprawiedliwość zdobyło ponad 45% głosów i w związku z tym stało się partią, która odniosła niebywały wyborczy sukces. Na Prawo i Sprawiedliwość głosowało ponad 6 milionów wyborców. Za momencik wrócimy, tu są wybory z całego kraju. 6 141 198 osób według ostatnich informacji Państwowej Komisji Wyborczej zagłosowało na Prawo i Sprawiedliwość. Daje to 45,57% głosów, więc zaokrąglamy do 46%. Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska zdobyło 5 159 572 głosy. To jest milion mniej niż Prawo i Sprawiedliwość i daje 38%. Robert Biedroń, pamiętamy o różnicy między PiS-em a Platformą, tak ogólnie mówiąc milion, więc Robert Biedroń zdobył mniej niż 1 814 017 głosów. To dało 6% głosów w całym kraju. Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja, Korwin-Braun, Leroy i Narodowcy 4,5 0,5%, czyli 613 427 głosów. Komitet wyborczy Kukiz 15, 498 807 i to jest 3,7%. Kolejne, Lewica Razem, czyli Partia Razem, Unia Pracy, Ruch Samoobrony Społecznej, 166 567 głosów i było to w tych wyborach 1,24% głosów. Poniżej Polska Fair Play Roberta Gwiazdowskiego 72 229, Komitet Wyborczy Polexit 7 tysięcy głosów, a na Komitet Wyborczy Jedność Narodu zagłosowało 2199 głosów. To nie porażka, to klęska. Czytamy w Newsweeku na ten temat. Lewica dawno nie dostała od wyborców tak potwornego lania. Trzeba je przemyśleć gruntownie. To przesłanie do wyborców, by szła razem do wyborów na jesieni. Czekamy na ostateczne wyniki wyborów. Może już dziś wieczorem będziemy wiedzieć, kto konkretnie zdobył te 26 mandatów z Prawa i Sprawiedliwości, bo takie są symulacje dotyczące wyniku wyborów. Sam proces wyborczy jest dość skomplikowany. Pisze o tym nasz dziennik, w którym czytamy, że PKW wskaże zwycięzców spośród 860 orga 6 kandydatów. Może to potrwać nawet kilka dni, gdyż obowiązujący w Polsce system podziału mandatów jest skomplikowany i oryginalny. Najpierw z obliczeń eliminowane są głosy na komitety, które nie przekroczyły 5-procentowego progu wyborczego. Potem metodą Donta przydziela się uzyskane miejsca poszczególnym komitetom. Następnie oddzielnie dla każdego komitetu dokonuje się podziału mandatów na poszczególne listy w okręgach wyborczych, jednak używając argumentu Harera-Niemeyera. Wreszcie w ramach listy z europosłami zostają kandydaci, którzy zdobyli najwięcej głosów. Oczekujący na Brexit 52. polski eurodeputowany będzie pochodził z komitetu, któremu przydzielono ostatni mandat na pierwszym etapie obliczeń i będzie to kandydat, który w ramach tego komitetu otrzymał najmniej głosów. Prawda? Banalne. Czekamy na informacje, dowiemy się, jak to wygląda w Polsce. Europa wybrała również tekst Rafała Stefaniuka na temat wyborów do Unii Europejskiej. Zwraca uwagę, wysoka, najwyższa od 20 lat frekwencja. Gazeta Polska, poza komentarzami dotyczącymi wyborów, przynosi ciekawe informacje gospodarcze, które mogą na Polskę wpłynąć już niebawem. Mianowicie czytamy tutaj o Polsce, która może stać się hubem gazowym. W 2030 roku Gaz-System zamierza przesyłać od 26 do 27 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie, czyli 10 miliardów więcej niż obecnie. Wzrost o 1/3. Trzeba do tego zbudować infrastrukturę po to, by ten gaz dystrybuować w Europie Środkowo-Wschodniej. I będzie to konkretny interes, który łączy Polskę i eksportera ropy. Największym eksporterem ropy, gazu stanie się pewnie Stany Zjednoczone z uwagi na gazyfikację i dostęp i zwycięstwo technologii gazów łupkowych. Jeszcze jedno na temat Gazety Polskiej. Koreańczycy zainteresowani są centralnym portem komunikacyjnym. Inwestorzy z Korei Południowej, szczególnie fundusze inwestycyjne, chcą dowiedzieć się więcej na temat centralnego portu komunikacyjnego i być może wziąć udział w sfinansowaniu tej inwestycji.
Aleksander Wierzyński wróci do studia Radia Wnet w samo południe i zacytuję tygodniki wtedy.
Dwie informacje tylko. W tygodniku Do Rzeczy dowiadujemy się, kto jest w najbliższym kręgu Jarosława Kaczyńskiego. Tekst Wojciecha Wybranowskiego, kim jest Jarosław Kaczyński prywatnie, a jedną z osób, które są wspominane w tym tygodniku, jest Józef Orzeł, znany państwu skąd inąd. Wywiad z Józefem Orłem, cytuję tygodnik w sieci.
A Dorota Kania skomentuje wynik Konfederacji.
Konfederacja przegrała. Portale dzisiaj podają, noc zmieniła wszystko. Wydawało się jeszcze wieczorem, późnym wieczorem, przed północą, że Konfederacja uzyska 3 mandaty. Okazuje się, że przegrała nawet w bastionach prawicy. Gigantyczne poparcie na Podkarpaciu dla Prawa i Sprawiedliwości, bo to też trzeba o tym powiedzieć, w skali kraju. Jeżeli chodzi o Konfederację, to należy się zastanowić, czym przegrała. Moim zdaniem ta narracja antysemicka, narracja o ustawie 447 zaszkodziła Konfederacji, bo nie miała Konfederacja żadnego programu. Tak naprawdę, poza Prawem i Sprawiedliwością, to jednak inne partie nie przedstawiły konkretnego programu. Program, który był Prawa i Sprawiedliwości, był czytelny dla wyborców. Rozmawiałam z europosłami, z kandydatami na europosłów, którzy mówili, że jeżdżąc po Polsce, rozmawiali ze swoimi wyborcami i dla ludzi było wiadomy, ten program był czytelny, ludzie wiedzieli, nawet w bardzo małych miejscowościach, kim jest Timmermans, doskonale znali rozgrywki w Unii Europejskiej, natomiast program wyborczy i te punkty, które przedstawił Grzegorz Schetyna, był dla nich po prostu nieczytelny.
A propos Konfederacji, to bardzo zaszkodził im program prorosyjski. Bycie Putin Fersztejerem w Polsce z uwagi na historyczne osiągnięcia Rosji, Związku Radzieckiego i bezpośrednie nawiązywanie do Stalina przez obecne władze tego kraju, no,
zaszkodziły.
Budzi konkretne emocje i każe sugerować, że skoro oni tak się dzisiaj zachowują, to będą się zachowywać tak samo.
I jeszcze te hasła, nie będziemy klękać przed Brukselą, nie będziemy klękać przed Izraelem, nie będziemy klękać przed Waszyngtonem, a w tym klękaniu zabrakło Moskwy. Więc myślę, że to rzeczywiście bardzo im zaszkodziło.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Dorota Kania, redaktor naczelny Telewizji Republika, Aleksander Wierzejski wraca w samo południe.
Dziękuję bardzo.
Jest godzina 9:12.